Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w jednej wierze, Słowo Boże pokazuje nam dzisiaj wyraźnie dwie drogi życia. U proroka Jeremiasza słyszymy o mężu, który pokłada nadzieję w człowieku, nazywanym przez proroka przeklętym, i mężu, który pokłada ufność w Bogu, nazywanym przez proroka błogosławionym. A w Ewangelii żebrak i bogacz. Różne życie, różny los tych ludzi. To jest słowo dla nas, ponieważ wiara, droga wiary, to jest nasz wybór. I dzisiaj w tej konferencji rekolekcyjnej chciałbym, abyśmy doszli do takiego momentu podjęcia decyzji, dokonania wyboru. Kim chcę być, jaką drogą chcę iść, w jaki sposób chcę budować relację z Jezusem Chrystusem, którą nazywamy wiarą. I w tym celu będę dziś mówił o krzyżu Jezusa Chrystusa, o tym znaku naszej wiary, który tak mocno obecny jest podczas czasu Wielkiego Postu, który wpatrujemy się, śpiewamy pobożne pieśni, rozważamy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej gorzkich żali. Ksiądz Alfred Cholewiński mówi, że krzyż ma dwie funkcje. Pierwsza z nich to jest funkcja pokazująca, czym jest grzech, a druga to pokazanie, czym jest prawdziwa miłość. Drodzy bracia i siostry, my najczęściej o krzyżu myślimy sentymentalnie. To znaczy, te tajemnice śmierci Jezusa na krzyżu traktujemy bardziej jako wydarzenie historyczne sprzed 2000 lat. Wzruszamy się męką Chrystusa, próbujemy wczuć się w Jego cierpienie, współcierpieć razem z Nim. Ale często pozostajemy na tej płaszczyźnie emocji, wzruszeń. Tymczasem krzyż powinniśmy widzieć, odczytywać, rozumieć egzystencjalnie, życiowo. To jest tajemnica, która ma się dokonać w naszym życiu. To jest coś, co możemy, co powinniśmy przeżyć. Wczoraj, kiedy mówiłem o dialogu Ewy z demonem, podkreśliłem, że w tym jej zamieszaniu spowodowanym kłamstwem demona pojawia się jednak coś bardzo prawdziwego i ważnego. Ewa wyraźnie łączy grzech ze śmiercią. Stawia znak równości pomiędzy łamaniem Bożych przykazań i duchową śmiercią. Kiedy słuchamy kerygmatów apostolskich, to znaczy pierwszych mów głoszonych przez apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa, to zarówno święty Piotr, jak i święty Paweł, głosząc zmartwychwstanie Jezusa, mówią najpierw: to wy zabiliście Jezusa Chrystusa, ale on zmartwychwstał. Dlaczego tak mówią? Przecież ich słuchacze nie byli żołnierzami rzymskimi, którzy biczowali i przybili Jezusa do krzyża. A jednak apostołowie z całą pewnością i mocą mówią: to wy zabiliście Chrystusa. Mówią tak dlatego, że grzech jest śmiercią, grzech zabija, a zatem to nasze grzechy przybiły Chrystusa do krzyża. Śpiewamy w jednej z pieśni wielkopostnych: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Grzech jest śmiercią. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i umarł. I to jest jeden tor historii zbawienia. Tor ludzkiego grzechu, ludzkiej niegodziwości, który rozpoczyna się w raju złamaniem Bożego zakazu i nieustannie się powiększa, zło się rozprzestrzenia. Ale równocześnie, niejako równolegle do tego toru Bożej słabości, ludzkiej słabości, ludzkiego grzechu, pojawia się tor Bożego miłosierdzia. Bóg na grzech człowieka nieustannie odpowiada miłością, miłosierdziem, przebaczeniem. Czytamy to już w Księdze Rodzaju, kiedy po grzechu pierwszych ludzi pojawia się to, co nazywamy protoewangelią, czyli pierwszą dobrą nowiną. Bóg obiecuje, że potomstwo Ewy zniszczy potomstwo węża. A zatem pojawi się ktoś, kto pokona szatana. Jest to pierwsza zapowiedź Jezusa Mesjasza. Prześledźmy w skrócie te dwa tory historii. Ten tor ludzkiej słabości i grzechu i tor Bożego miłosierdzia. Co się dzieje dalej? Brat zabija brata. Kain zabija Abla. Okropne zło, potężne zło, głębokie zło bratobójstwa. W jaki sposób Bóg na to zło odpowiada? Bóg chroni Kaina, mordercę. W Księdze Rodzaju czytamy, że daje mu znak, który będzie go chronił, że nikt nie będzie mógł mu zrobić krzywdy. Przedziwne działanie Boga. Bóg chroni grzesznika. Potem pojawia się wydarzenie potopu. Kiedy zło rozprzestrzenia się ponad miarę, Bóg zsyła karę na ludzkość, aby oczyścić ją ze zła, ale ocala resztę, ocala tych, którzy chronią się w Arce Noego. Bo Bóg nie chce zniszczenia, ale chce ocalenia. I znowu na ludzką złość, ludzki grzech, Bóg odpowiada ratunkiem, zbawieniem. Potem historia wieży Babel. Bóg, mieszając ludzkie języki podczas budowy wieży, która miała sięgnąć nieba, tak naprawdę okazuje miłosierdzie, bo grzech zaczyna zyskiwać gigantyczne rozmiary, bo ludzka pycha urosła w ten sposób, że człowiek chce dotknąć Boga, chce być jak Bóg. Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel to jest miłość Boga, to jest litość i miłosierdzie Boga wobec ludzkości. Potem historia Abrahama, która jest historią miłości Boga okazywanej człowiekowi, okazywanej ludzkości. Potem historia wyzwolenia narodu wybranego z Egiptu, historia Mojżesza, która znowu jest historią o Bożym ratunku, o Bożej miłości, o wolności, którą daje Bóg. I tam pojawia się pierwsza w Piśmie Świętym definicja Boga. Bóg jest nazwany Bogiem miłosiernym. Potem, kiedy w historii Izraela pojawia się wygnanie, niewola babilońska, niektórzy pytają, czy Bóg się już nami zniechęcił? Czy Bóg się naszymi słabościami do końca już zgorszył i przestał nas kochać? Przestał nam pomagać? Okazuje się, że nie. Bóg prowadzi do uwolnienia, do wyzwolenia, do powrotu do ziemi obiecanej. Moglibyśmy w tej historii narodu wybranego narysować wykres, który przypominałby matematyczną funkcję sinus. Tam są góry i doliny. Tam są momenty, kiedy naród wybrany jest blisko Boga, potem od Niego odchodzi, idzie do bożków, grzeszy, Bóg zsyła karę, ale potem okazuje miłosierdzie i znowu wszystko jest coraz lepiej. Jest więcej miłości Boga, więcej wiary i znowu oddalenie od Niego. Wiele takich okresów, takich sytuacji wydarzyło się w historii narodu wybranego, ale Bóg się nie zniechęca. Bóg cały czas na ludzki grzech odpowiada miłością i miłosierdziem. I cała ta historia prowadzi do szczytu, na którym widzimy krzyż Jezusa Chrystusa. To jest miłość Boga w najwyższym stopniu. Drodzy bracia i siostry, krzyż Jezusa Chrystusa z jednej strony pokazuje nam, czym jest nasz grzech, ale z drugiej strony pokazuje nam, jaka jest miłość Boga do nas. To trudno zamknąć w słowach, ale można by powiedzieć, że Bóg nas kocha do szaleństwa. Taka jest natura Boga. Święty Jan powie, Bóg jest miłością. Jaka to jest miłość? Miłość ukrzyżowana, czyli miłość do grzesznika, a zatem miłość do wroga, bo grzesznik jest wrogiem Boga. Grzesznik jest tym, kto się do Boga odwrócił plecami, kto nie chce mieć z Nim nic wspólnego. I Bóg takiego kogoś kocha właśnie tak, biorąc na siebie jego grzechy. A ja? Jaka jest moja miłość do wroga, do tego, kto się do mnie odwraca plecami? Kto nie chce mieć ze mną nic wspólnego, kto mnie nienawidzi? Jak my odnosimy się do swoich wrogów? Unikamy ich najczęściej. Nie chcielibyśmy mieć z nimi nic wspólnego. Uciekamy przed nimi, barykadujemy się albo aktywnie walczymy. Co robi społeczeństwo, kiedy pojawia się w nim wróg porządku społecznego, czyli ten przywoływany w pierwszym kazaniu rekolekcyjnym morderca. Społeczeństwo zamyka go w więzieniu i albo czeka, aż się zmieni, albo karze go karą śmierci, usuwa go zupełnie, by nie był już zagrożeniem. A zatem społeczeństwo, w którym żyjemy, ma swoje mechanizmy radzenia sobie ze złem. Zamyka, usuwa, eliminuje. A Bóg kocha kogoś takiego. Bóg kocha każdego człowieka, nawet największego przestępcę. Bóg go zawsze kocha i nie chce go usuwać, nie chce go nigdzie zamykać. Czy to nas gorszy? Powinno nas gorszyć. Miłość Boga jest szalona i powinna nas gorszyć. Taki jest nasz Bóg. Bóg, w którego wierzymy. Bóg kocha swojego wroga. Bóg kocha grzesznika. Chyba najbardziej plastyczną, najbardziej poruszającą ewangeliczną opowieścią, mówiącą o takiej miłości, o miłości do kogoś, komu się ta miłość nie należy, jest historia, którą opisuje święty Łukasz w 15 rozdziale swojej Ewangelii, tak zwana przypowieść o synu marnotrawnym. Czasami nazywana przypowieścią o dwóch synach marnotrawnych. I to chyba jest tytuł prawdziwszy, bo tak naprawdę obaj synowie, i starszy, i młodszy, coś ważnego w życiu zmarnotrawili. Chciałbym dzisiaj zatrzymać się tylko na dwóch punktach tej przepięknej przypowieści Jezusowej. Na dwóch punktach, które pomogą nam rozważać tajemnicę Krzyża Chrystusowego. Pierwszy z nich to jest moment, kiedy młodszy syn już dawno odszedł z domu z częścią swojego majątku, wydał go, roztrwonił na różne głupie rzeczy, żyjąc rozrzutnie. Potem próbował pracować, ale nic z tego nie wyszło i w końcu postanawia wrócić do swojego ojca. I pełen lęku w sercu, z jakąś przygotowaną mową, tłumaczącą jego sytuację, z chęcią, by prosić ojca o przebaczenie, wraca. I ewangelista Łukasz zaznacza w tej przypowieści bardzo istotną rzecz. Pisze tak: ojciec, kiedy jego syn był jeszcze daleko, zauważył go wracającego i wybiegł mu naprzeciw. Jak to możliwe, że ten człowiek zauważył swojego młodszego syna, gdy był jeszcze daleko? W czasach, kiedy nie było poczty, telefonów, internetu, żadnych możliwości komunikacji. Jak to możliwe, że gdzieś na horyzoncie zauważył swojego przychodzącego z dalekiej wędrówki syna? Zobaczył go dlatego, że najprawdopodobniej każdego dnia po wyjściu swojego syna w dalekie strony wychodził przed dom, patrzył i czekał. Czekał na swoje ukochane dziecko. Tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ten moment przypowieści, że kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Drodzy bracia i siostry, taki jest Bóg, w którego wierzymy. Bóg wobec nas, grzeszników, ma takie nastawienie serca. Czeka na nas. Nie po to, żeby nas ukarać, nie po to, żeby nam teraz wymyślać, jak mogliśmy, dlaczego znowu, ale czeka z tęsknotą, jak tylko zobaczy pierwszy znak naszej chęci powrotu do Niego, czyli nawrócenia. On robi resztę. On wybiega do nas i nas przyjmuje do siebie. I drugi moment tej przypowieści, kiedy starszy syn dowiaduje się, że jego młodszy brat powrócił i nie chce przyjść do domu, żeby cieszyć się razem z ojcem tym wydarzeniem, to ewangelista Łukasz zapisuje jego pretensje do ojca. I on mówi między innymi tak: to ten twój młodszy syn roztrwonił twój majątek z nierządnicami, a ty na jego cześć wydajesz ucztę? Gdybyśmy sięgnęli do tekstu tej Ewangelii, zobaczymy, że nie ma tam absolutnie żadnej informacji o tym, że młodszy syn roztrwonił majątek ojca z nierządnicami. Skąd taki pomysł w głowie starszego syna? Czy czasami nie było to jego ukryte pragnienie? Może zazdrościł temu młodszemu, że miał odwagę uciec od ojca i się wyszumieć? I nie do końca świadomie w tych pretensjach ujawnił swoje najgłębsze pragnienia. Drodzy bracia i siostry, mamy w sobie
pragnienie grzechu. Gdybyśmy go nie mieli, to byśmy nie grzeszyli. Jest ta myśl również w nas, zasiana przez grzech pierworodny, że Bóg, zakazując nam czegoś, jakoś nas ogranicza. Że gdybyśmy tak się mogli do końca wyszumieć i wyszaleć, to byśmy dopiero byli szczęśliwi. A ojciec na tą pretensję starszego syna przypomina to samo, co mówi Ewa w raju. Mówi o tym młodszym synu, że trzeba się cieszyć z jego powodu, z powodu jego powrotu, bo był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ojciec wyraźnie podkreśla, że grzech jest śmiercią, niezakazaną przyjemnością, ale duchową katastrofą. I kiedy ktoś wraca do Boga, to zaczyna na nowo żyć. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tym momencie w przestrzeń kerygmatu pozytywnego. Wczoraj więcej mówiłem o tym wymiarze negatywnym, o tym, co jest w nas po grzechu pierworodnym. Dzisiaj chcemy dojść do tego momentu dobrej nowiny. Co takiego dobrego jest w Ewangelii? Kiedy Chrystus umiera na krzyżu i potem zmartwychwstaje, to Bóg jakby chciał nam przez tę historię powiedzieć: kochaj tak, a będziesz żył. Kochaj tak, a twoje życie, twoja miłość będzie silniejsza niż śmierć. Ta miłość, miłość do wroga, miłość ukrzyżowana, ma gwarancję nieśmiertelności. To jest model życia. To jest model miłości. Chrystus ukrzyżowany. To nie jest tylko sentyment. To nie jest tylko wspomnienie z przeszłości, ale to jest model życia i model miłości. Co to znaczy kochać drugiego człowieka w wymiarze krzyża? To znaczy nie stawiać oporu złemu. To znaczy dać się zabić, dać się zniszczyć. I uwaga, trzeba to mocno podkreślić. To zaproszenie Chrystusa do miłości w wymiarze krzyża nie jest zasadą życia społecznego. To nie jest zasada, według której państwo miałoby organizować prawo i na przykład zlikwidować więzienia. Nie. To jest zaproszenie, bardzo indywidualne zaproszenie do każdego z nas. Pan Bóg składa nam taką propozycję, że kiedy przychodzi konflikt z drugim człowiekiem, możemy przyjąć jedną z dwóch postaw. I tu dochodzimy znowu do dzisiejszej liturgii słowa. To jest nasz wybór, nasza decyzja. Możemy w konflikcie z drugim człowiekiem do końca walczyć o swoją rację. Możemy udowadniać, że to my wiemy lepiej. I to my walczymy o sprawiedliwość. Ten drugi nie ma racji. Możemy taką drogę wybrać. Ale możemy również powiedzieć: dobrze, niech twoja racja zwycięży. Daję się ukrzyżować. Poddaję się. Rezygnuję z walki. Ta druga postawa to jest miłość w wymiarze krzyża. To jest miłość, którą pokazał Jezus Chrystus. I ta druga postawa, ta druga miłość ma gwarancję nieśmiertelności. Ona prowadzi do zmartwychwstania. Drodzy bracia i siostry, na koniec tego dzisiejszego rozważania chcę, byśmy stanęli przed jeszcze jednym wydarzeniem ewangelicznym, tak mocno związanym z męką Pana Jezusa, z Jego krzyżem. To jest moment, kiedy Piłat w swoim pałacu wobec zgromadzonych na placu ludzi stawia dwie osoby i zaprasza zgromadzonych do dokonania wyboru. Tymi osobami są Barabasz i Jezus Chrystus. Kim był Barabasz? Najczęściej mówi się o nim i pokazuje się go jako pospolitego przestępcę, rzeźmieszka. Ale kiedy wczytamy się w Ewangelię, to odkryjemy, że Barabasz tak naprawdę należał do zgromadzenia sykariuszy. Był partyzantem, tak moglibyśmy go określić w naszych kategoriach. Walczył z okupantem rzymskim. A więc walczył w dobrej sprawie. Walczył o wolność Izraela, używając siły, przemocy, poprzez morderstwa, poprzez rozmaite działania dywersyjne wobec okupanta. Barabasz był kimś takim. I Barabasz w tym wyborze, w tej decyzji symbolizuje drogę walki o sprawiedliwość za pomocą siły. I Piłat obok niego stawia Jezusa. Jezusa, który nie chce walczyć siłą, który nie chce walczyć mieczem, przemocą, który daje się ubiczować, wyszydzić, który za chwilę da się poprowadzić na śmierć krzyżową. Kogo my wybieramy w życiu? Ten wybór pokazuje, jaka jest nasza wiara. Czy wolimy walczyć do końca o sprawiedliwość, używając wszystkich dostępnych środków, czy jesteśmy gotowi, jak Chrystus, nie stawiać oporu złemu i wziąć na siebie konsekwencje grzechów drugiego człowieka? To pokazuje, jakie jest nasze chrześcijaństwo. Chrześcijanin to jest ten, kto naśladuje Chrystusa, kto tak jak Chrystus potrafi kochać swojego wroga, potrafi mocą łaski Bożej, nie swoimi siłami, zrezygnować z walki o swoje, nawet słuszne prawa i pozwolić, żeby ten drugi zwyciężył. Chrześcijanin robi to nie rezygnując, nie w poczuciu przegranej, ale z wiarą, że taka postawa, taka miłość ma od Boga gwarancję nieśmiertelności.